W naszym programie Czas na Wiadomości zapraszamy.
O 14 powinno się rozpocząć spotkanie liderów ugrupowań sejmowych poświęcone rozwiązaniu kryzysu sejmowego.
Rozmowy odbywają się z inicjatywy marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego i są kontynuacją wczorajszej dyskusji.
Lider PO Grzegorz Schetyna zapowiedział po posiedzeniu zarządu partii, że nie weźmie udziału w spotkaniu. Dodał, że poprosi liderów opozycji, aby także nie wzięli udziału w tych rozmowach.
Grzegorz Schetyna oświadczył też, że chciałby jeszcze dziś zorganizować spotkanie szefów czterech ugrupowań opozycyjnych. Poseł PiSu Dominik Tarczyński mówił kilkadziesiąt minut temu na antenie Radia Maryja, że ta decyzja jest wynikiem szantażu.
Młodzi posłowie Platformy, którzy chcą się wybić, którzy chcą, aby ich nazwiska Polska poznała, zaszantażowali Grzegorza Schetynę, mówiąc, że jeżeli zgodzi się na jakikolwiek dialog, rozmowę i kompromis, przejdą do Nowoczesnej. Okazuje się, że Nowoczesna do tego dialogu przystąpiła, że wszystkie inne kluby parlamentarne przystąpiły do dialogu, do rozmowy. Grzegorz Schetyna, no cóż, jest przestraszony, że straci stanowisko przewodniczącego. Też informacja z Sejmu, no osobą, która cały czas jest na sali, jest pani poseł Ewa Kopacz, która w tym proteście widzi szansę na swój powrót do przewodnictwa Platformy Obywatelskiej. Podsumowując, chodzi tylko i wyłącznie o rozgrywki wewnętrzne.
Od 16 grudnia w sali plenarnej Sejmu przebywają posłowie opozycji PO i Nowoczesnej.
W odpowiedzi na okupację marszałek Sejmu Marek Kuchciński wznowił tego dnia obrady w sali kolumnowej, gdzie przeprowadzono głosowania m.in. nad ustawą budżetową na 2017 rok. PO uważa, że głosowania w sali kolumnowej były nielegalne.
Przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold zeznaje były dyrektor Departamentu Postępowania Przygotowawczego w Prokuraturze Generalnej Bogusław Michalski.
Jednym z wątków przesłuchania jest pismo KNF-u adresowane do szefa Prokuratury Generalnej Andrzeja Seremeta. Zawierało ono szereg krytycznych uwag na temat postępowania w sprawie Amber Gold. Do Seremeta jednak nie dotarło. Trafiło do gdańskiej prokuratury okręgowej.
Na spotkaniu w prokuraturze rozważano pozostawienie postępowania w sprawie Amber Gold w Gdańsku lub przeniesienie do innej jednostki.
Prokurator generalny Andrzej Seremet nie był zachwycony tym, co działo się w sprawie Amber Gold, powiedział prokurator Bogusław Michalski. O nadzór nad postępowaniami pytała poseł Małgorzata Wasserman, przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Amber Gold.
Pod koniec czerwca, bodajże 29, sprawa została przekazana do prokuratury okręgowej w Gdańsku. I to właśnie ci prokuratorzy okręgowi z Gdańska jeździli do państwa, do prokuratury generalnej, omawiając przebieg tego postępowania. Więc ja ponawiam pytanie, jak prokurator generalny oceniał tok prowadzonego postępowania już w prokuraturze okręgowej w Gdańsku?
Z tego, co pamiętam, miał również zastrzeżenia do prowadzenia postępowania na tym etapie.
Jakie?
No, przypominam, chodziło o zaniechanie pewnych czynności, które były konieczne w tym postępowaniu.
Jakie podejmował w związku z tym kroki? Rozmawiamy o miesiącu lipcu, sierpniu, wrześniu i dopiero początek października jest przeniesiona sprawa. Co robił w związku z powyższym, skoro uważał, że mimo wszystko nadal w prokuraturze okręgowej w Gdańsku są zaniechania?
Nie przypominam sobie.
Kolejnym świadkiem, który ma być dziś przesłuchiwany, jest była wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku Alina Miłosz-Kloczkowska.
Amber Gold powstała na początku 2009 roku, miała inwestować w złoto oraz inne kruszce, kusiła przede wszystkim wysokim oprocentowaniem inwestycji.
Swoją likwidację ogłosiła w sierpniu 2012 roku. Ofiarą tzw. piramidy finansowej padło niemal 19 tysięcy klientów. Straty to blisko 850 milionów złotych.
Doktor inżynier Antoni Zięba, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, został nagrodzony przez krakowski oddział Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy statuetką Bez Światło Cienia.
Nagroda stanowi podziękowanie za jego zaangażowanie w walkę na rzecz ochrony dzieci nienarodzonych. Moja działalność dla obrony życia wyrosła z modlitwy, mówił Antoni Zięba.
Cóż bym zrobił, gdyby nie pomoc Boża, Matki Najświętszej i moich patronów. Wszystko po ludzku zawdzięczam modlitwie, którą uczyła mnie prosta babcia, a podniósł do rangi najważniejszego wezwania Jan Paweł II. Także to piękne w Kościele katolickim, że spotykają się przesłania jakże różnych osób w sensie struktury wykształcenia. Prosta kobieta z Jaworzna o czterech klasach szkoły podstawowej przed wojną i wybitny intelektualista Jan Paweł II. Ale oni mi mówią i mówią do dzisiaj to samo. Fundamentem musi być modlitwa.
Wręczenie statuetki zbiegło się także z 25-leciem założenia przez doktora inżyniera Antoniego Ziębę tygodnika Rodzin Katolickich Źródło.
Krakowski oddział Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy wręczył taką statuetkę już po raz 9. Uroczystości jej nadania zawsze towarzyszy spotkanie opłatkowe.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że ostatniej doby z powodu wychłodzenia zmarło 6 osób. W związku z mrozami w całej Polsce służby ratunkowe apelują o ostrożność i przekazywanie informacji o osobach potrzebujących pomocy.
Należy też zwracać uwagę na rozsądne ogrzewanie mieszkania i przypadki ludzi, którzy pozostają na mrozie, mówi podinspektor Wioletta Dąbrowska, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej w Toruniu.
Bez wątpienia nie trzeba przekonywać, że nadejście zimy i spadek temperatur powietrza niosą ze sobą bardzo duże zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, którzy szczególnie są narażeni na działanie takich niskich temperatur. To taki trudny okres, zwłaszcza dla osób bezdomnych, samotnych, takich w podeszłym wieku, takich, które mieszkają gdzieś na działkach oraz takich troszkę mniej może zaradnych życiowo. Właśnie dla nich największym niebezpieczeństwem jest przede wszystkim wychłodzenie organizmu. Kolejny czas, kiedy policjanci apelują do wszystkich osób o taką empatię. Nawet jeżeli nam się wydaje, że ta osoba jest pod wpływem alkoholu, starajmy się powiadomić policjantów o tym, bo taki stan może być bardzo niebezpieczny i zagrażający temu życiu.
Od listopada z powodu zimna zmarło już w Polsce ponad 70 osób. Informacje o osobach, które mogą potrzebować pomocy, można zgłaszać na numery ratunkowe poszczególnych służb lub na numer 112.
Ambasada Rzeczypospolitej w Kijowie wystosowała do ukraińskiego MSZ-u notę dyplomatyczną. Ma ona związek z dewastacją pomnika Polaków zamordowanych w 1944 roku we wsi Huta Pieniacka.
Dochodzenie w tej sprawie prowadzi grupa powołana przez władze obwodu lwowskiego, informuje ambasador Rzeczypospolitej na Ukrainie Jan Piekło. Lokalne władze deklarują też pomoc przy rekonstrukcji pomnika.
28 lutego w Hucie Pieniackiej mają się odbyć obchody 73. rocznicy zbrodni popełnionej w tym miejscu przez Ukraińców z dywizji SS.
Jan Piekło zapowiada udział w tych uroczystościach. Jak mówi, trzeba podkreślić solidarność polsko-ukraińską i to, że nie damy się sprowokować do tego, żeby nasze stosunki uległy pogorszeniu.
Zdjęcia zdewastowanego pomnika pojawiły się wczoraj w rosyjskich mediach społecznościowych. Widać na nich rozbity krzyż i tablice pomnika pomalowane barwami flag Ukrainy i UPA z literami SS.
Pomnik upamiętnia wymordowanie około 850 Polaków we wsi Huta Pieniacka. Zbrodni tej 28 lutego 1944 roku dopuścili się ukraińscy ochotnicy z dywizji SS.
To były wiadomości w Radiu Maryja.